to teraz uśmiech dla tych, którzy już są. Punktualnie. Dzięki. Ćwiczenie na uważność. Kiedy chcę dokuczyć dzieciom, mówiąc z uśmiechem, z miłością, i robię ćwiczenie na uważność. Podchodzę na przykład do jakiegoś chłopczyka i mówię, powiedzmy siedmioletniego, mówię, co widzisz? Palec. O, to się dobrze schowałem. Jak widzisz tylko palec, a mnie nie widzisz. Oczywiście to jest specjalnie, no tak, żeby zmylić, nie, bo tuż przed jego oczami pokazuje, no nie tak bezpośrednio, żeby się nie bał, ale tak z pół metra do oczu. Co widzisz? Wiadomo, że twój palec, czy większość, niektóre dzieciaki są bystre, mówią, widzę księdza palec i księdza. To są tacy uważni. To z uważnością jeszcze, skoro mówię o takich bystrzachach dzieciakach. W jednej z rodzin jest taki bystrzacha siedmiolatek, Stasio. Trochę się tam pokłócił z braciszkiem dziesięcioletnim, no i ten siedmioletni chyba bardziej tam... Nie, ten braciszek mu dokuczył, ten starszy, i babcia mówi do tego siedmiolatka Stasia, Stasiu, przebacz twojemu braciszkowi, tak, dokuczył ci, tam drobiazg był, przebacz mu, bo Pan Jezus mówi, żeby przebaczać, jak ktoś nam zrobi przykrość. A siedmioletni Stasio mówi, Pan Jezus mówi, żeby przebaczać? Tak, wnuczku. Mnie przy tym nie było. Siedmiolatek, zobacz, jaki uważny. Jaki uważny. Oczywiście tutaj cwano uważny, że co mu pasowało, to tak, a co mu nie pasowało, to, ale znalazł uważnie sposób powiedzenia, babciu, niekoniecznie muszę przebaczać mojemu braciszkowi. Mnie przy tym nie było, jak pan mówi przebacz.
To ja tylko wtrącę dwie uwagi organizacyjne. Dziękuję państwu za elastyczność. To trochę ta przerwa skrócona co do końca tej pierwszej części. Widać, o właśnie, teraz, że około godziny 12.40, żeby na Eucharystię się przemieścić do Kościoła Świętej Jadwigi. Dla tych osób, które nie mają samochodów, to informuję też, że tutaj taka nasza stała praktyka jest, że się podwozimy. To znaczy się prośba do tych osób, które mają samochody i mają miejsca, tak jak zazwyczaj zostawiają otwarte bagażniki, chociaż na chwilę, nie żeby tam wsiadać ludzi, ładować, ale żeby taki sygnał był dla tych, którzy nie znają, że ja mogę kogoś przewieźć. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, nie w bagażniku, tylko normalnie w drugim rzędzie zapinamy pasy i o 13 Eucharystia w Kościele Świętej Jadwigi Królowej, a potem obiad tutaj, wracamy na obiad w piętro niżej, tutaj na Wydziale Fizyki jest obiad.
Otwarty bagażnik.
Tak jak mówiłem, otwarty bagażnik. Kto ma otwarty bagażnik, to jest sygnał, że zaprasza do siebie jedną, dwie osoby w miarę możliwości.
Okay. Jak ktoś ma trzy miejsca, to proponuję trzy bagażniki otworzyć w samochodzie. Nie, mówię z uśmiechem. Można otworzyć bagażnik i dwoje drzwi. To będzie, na przykład jak troje z was jest, to widzicie bagażnik i dwoje drzwi otwarte. O, to idziemy do tego samochodu, tam cała trójka nasza się zmieści. O, mam pomysł. Uważność, nie? Daj nie znać nawet, ile osób mogę przyjąć. Jeśli tylko jedną, to bagażnik, jeśli dwie, to bagażnik i jedne drzwi od naszej strony, a jeśli trzy, to bagażnik i dwoje drzwi. A jeśli cztery, to już wystarczy trzy zasygnalizować. Okej, z uśmiechem. I teraz wracamy, zanim pójdziemy dalej, tylko dwa doprecyzowania. Ktoś spytał mnie w czasie przerwy, ale księże Marku, z tym chłopakiem 15-letnim, jak to rodzice nie zauważyli, że on ma zapchane okna tymi dyktami i że ma wszystko przykryte prześcieradłami. Otóż wyjaśniam, przypominam, bo to jest takie moje, mówię, wyobraźmy sobie, że taka sytuacja, podchodzi do mnie 15-latek, który chce się zwierzyć, ale to jest tylko wymyślone dla mnie taka scenka dydaktyczna, żeby pokazać naocznie, tak obrazowo, co jest punktem wyjścia empatii. Wchodzę w twój świat, pozostając sobą. Oczywiście, gdyby to było naprawdę, to by rodzice to zauważyli, ale pokazuje... Zresztą, oczywiście to była przenośnia. Chodzi mi jako symbol wchodzenia w twój świat, nie do twojego pokoju, tylko w twój świat, twoich myśli. Jak ty jesteś w środku umeblowany, to już tak, no już na wszelki wypadek dopowiadam, jak jesteś w środku umeblowany, jakie są twoje myśli, przekonania, może nieraz zupełnie chore, jakie są twoje przeżywania emocji, czy z nich wyciągasz wnioski, czy się na nich skupiasz, no to w tej książce o emocjach tam są szczegóły. I nieraz bliscy się przyzwyczajają, że ktoś ma taki sposób myślenia, taki sposób przeżywania, choćby najbardziej patologicznym jest już twardo, i nie reagują. sami są z kolei przyzwyczajeni, że no, tak już jest i tyle. Nie potrafią wtedy mądrze kochać. Więc to jedno do powiedzenie. To była tylko, to ja wymyśliłem taką sytuację jako narzędzie dydaktyczne wyjaśniania słuchaczom obrazowo, na czym polega empatia. Wchodzę w twój świat, tak jakbym wchodził do twojego mieszkania, wchodzę w twój świat myśli, przeżyć, pragnień, lęków, wspomnień, obaw, wyobrażeń i tak dalej, w twój świat znaczeń, co znaczy dla ciebie, nie dla mnie, dla ciebie Bóg, życie, małżeństwo, rodzina, miłość, wolność i tak dalej. Wchodzę w twój świat, jakbym wchodził do twojego mieszkania, pozostając sobą i rozglądam się w twoim świecie moimi oczami, moją dojrzałością, bo wchodzę nie z sympatii, ledwie tylko aż z empatii. Nie wchodzę dlatego po prostu, że chcę współodczuwać z tobą, tylko że chcę cię mądrze kochać. O tym za chwilę. I jeszcze do powiedzenia z tym zającem. Ktoś powiedział, przeksiędza, no ale dlaczego się ksiądz aż tak wzruszył? Tak, to jest mężczyzn, od razu przyznaję. Mówię z uśmiechem, z miłością. No bo jasne, dlatego że i dla tej dziewczynki, i dla słuchacza jest oczywiste. Dlaczego on odruchowo powiedział, a jakiego odcienia był zając? No bo był tak skupiony na tym, co ta dziewczynka opowiada, że kiedy ona malowała te wszystkie kolory, liści, rzeki, kamyków, mostka, a o zającu powiedziała tylko, że przebiegł drogę, może następne było jeszcze dla niej ważniejsze, co tam było za zakrętem, to on od razu zauważył to w swojej wyobraźni, że brakuje mu tego elementu, że wszystko jest, bo sobie malował to. Inaczej by nie zauważył, że dziewczynka w przeciwieństwie do wszystkich innych elementów tu nie doprecyzowała, by tego nie zauważył. Więc ja do tamtego czasu, zanim przeczytałem ten fragment, który bardzo na mnie wpłynął, zobaczyłem, że albo jestem kompletnie skupiony, uważny, albo wszystko jest bez sensu. Nie wystarczy 99% uwagi, musi być 100%. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wystarczy być 99% uważnym na słowa i czyny Jezusa. To będzie karykatura chrześcijaństwa. Albo jestem w 100% uważny, wszystkie słowa i czyny do mnie, do mojej świadomości dochodzą, biorę poważnie, albo jestem karykaturą ucznia Jezusa i będzie karykaturalne życie, będę nieszczęśliwy. Nie słuchając Jezusa w 100% i nie słuchając w 1%, i tak będzie katastrofa i tak. Tylko może trochę później przyjść. Albo słucham Jezusa we wszystkim, jestem uważny na każde słowo i czyn, albo jestem karykaturą chrześcijanina i moja dojrzałość jest karykaturalna, żadna tam dojrzałość. Nie trzeba być w 100% niedojrzałym, wystarczy być w 99% niedojrzałych i w tym 1% wejdzie w moje życie kryzys i mi rozwali pozostałe 99% dojrzałości. Tak, trzeba być tutaj brutalnie twardym. Więc z tym zającem ten pokazał, że jest wszystko, co jest dla siebie ważne, jest dla mnie ważne i się w 100% skupiam. Wcześniej, jak przed przeczytaniem tej książki, o tym psychologu, to pisze inny psycholog, o tym, że psychologu, ten inny był jego uczniem i potem z zachwytą pisywał swojego mistrza i słusznie. W każdym razie przed przeczytaniem tej książki, jak ktoś mi tam mówił o jakichś błahych rzeczach z ludzi, z którymi rozmawiałem, to ja wtedy sobie myślałem, o Panie Boże, fajnie, dajesz mi, dorabiałem ideologię teologiczną, dajesz mi trochę parę minut odpoczynku, że mogę teraz pomyśleć tam o moich sprawach, czy co będę robił po południu, czy tak po prostu chwila ulgi takiej psychicznej. No ale i wtedy, nawet jak to było, nawet dla tej osoby nieważne, co mi to opowiadała, to i tak było ważne, bo mi opowiadała po to o nieważnych rzeczach, żeby zobaczyć, czy jestem całkowicie skupiony, bo wtedy ty jesteś dla mnie poważną osobą, którą szanuję, i czy mi się zwierzyć z bardziej poważnych rzeczy. Więc to i tak było ważne. Nawet jeśli powtarzam dla tej osoby, to, co mi mówi, jest nieważne i ma świadomość, to mnie wystawia na próbę, czy ta osoba jest dla mnie ważna. Jak ta osoba jest dla mnie ważna, to nawet o nieważnych rzeczach, dla tej osoby nawet nieważnych, ja z uważnością słucham, bo to jest punkt wyjścia do zwierzenia się tej osoby z ważniejszych rzeczy. Każdy mądry się zwierza najpierw z mało ważnych rzeczy i patrzy, czy ja się na tym całkowicie skupiam, bo to jest szacunek nie do tych mało ważnych rzeczy, tylko do tej nieskończenie ważnej osoby. To zwłaszcza dla panów wiadomość. Więc to pełne skupienie czyni cuda, pełna uważność na drugim człowieku. I dla przykładu, jeżeli jakiś mężczyzna mi mówi, proszę księdza, moja żona mnie dręczy, bo jest zołza i tam ma te skoki nastrojów i skupiona na sobie i mnie rani w tym, w tamtym, owym. I ja bardzo uważnie się wsłuchuję i wtedy dzięki uważności widzę, tak jak tamten psycholog widział, że brakuje odcienia zająca, coś mu brakuje danych, ja też wtedy widzę, bo uważnie się wsłuchuję, nie tylko w to, co ten mężczyzna mi mówi, ale jak jestem uważny, to też słyszę, czego mi nie mówi. Bo mi wtedy brakuje, tak jak w tym odcieniu zająca. Jakiego odcienia był ten zając? Coś mi brakuje. Im bardziej się skupiam uważnie, tym bardziej nie tylko słyszę, co mi mówi mężczyzna, ale słyszę też, czego mi nie mówi. Na przykład, kiedy mi opowiada cały pół godziny o tym, jak żona go rani, to ja dzięki uważności słyszę, że mi nic nie mówi o tym, jak on żonę rani. Jak on żonę rani. Wtedy dzięki uważności pytam nie, jakiego cienia był zając, tylko, a czy ty, mężczyzno, czasami rani żonę? Nie, nie, nigdy ja jej nie rani, ono tylko mnie rani. No to już wiem, że jest ślepy. To już wiem, że jest ślepy, że teraz muszę na tym popracować dla jego własnego dobra. Że w tej dziedzinie jest ślepy. Widzi może nawet najbardziej rzeczywiste krzywdy, które żona mu wyrządza, ale przecież albo jest Bogiem, a raczej Bogiem nie jest, albo jest ślepy na to, że on też rani żonę i być może to on zaczął ranić i ona wtedy w reakcji zaczęła ranić jego, w niedojrzałej oczywiście reakcji, bo powinna się bronić, a nie ranić, no ale któż jest aż tak dojrzały? No po tym sympozjum to już będziemy tak dojrzali, ale przed tym nie. W każdym razie dzięki uważności słyszę, co mówisz i słyszę, czego nie mówisz, jakie na przykład tematy skrzętnie pomijasz. I teraz jeszcze kolejny krok, zanim przejdziemy do ostatniej konferencji. Mianowicie, co mam zrobić, czy wystarczy, że się w tobie uważnie wsłucham, co się w twoim świecie dzieje? Nie, to jest dopiero punkt wyjścia do miłości. To jest punkt wyjścia do miłości. Powiedziałem wcześniej, zasada, ktoś uważnie słuchał, to usłyszał to, że tylko tych ludzi mogę kochać dojrzale, a nie ma niedojrzałej miłości, dojrzale mądrze, innej miłości nie ma, czyli tylko tych ludzi mogę kochać naprawdę, których rozumiem, czyli o których mam wiedzę i których rozumiem od środka ich. Nawet jeśli ich świat jest zaburzony, to rozumiem, że mają zaburzony świat, przyjmuję do wiadomości. Więc, czyli kiedy nie rozumieją siebie, to ja rozumiem, że siebie nie rozumieją. Że na przykład mój bliski uzależniony nie rozumie, że się zabija na rad. No, ale ja to rozumiem. Bo kiedy mówię na przykład mężowi, ja żona, mężu, niszczysz mnie, dzieci i siebie tym upijaniem się, a on mówi, a nie, może mi mówić, że jestem alkoholikiem, ja w każdym momencie mogę przestać pić. No to widzę, że on siebie nie rozumie. Czyli mówię do synka 10-letniego, wyłącz ten smartfon, a syn mówi zaraz. No to ja rozumiem, że synek jest już niewolnikiem, że nie jest w stanie wyłączyć. Ale i mówię synkowi, powiedzmy, ja tata, synku, stałeś się uzależniony od smartfona, muszę ci go zabrać. Nie, to tu się w każdym momencie mogę wyłączyć. No to wyłącz, zaraz. No i nie jest w stanie wyłączyć. No ale tata już rozumie, że synek nie rozumie samego siebie, ale tata rozumie. I wie, że już nie ma sensu dyskutować, czy krzyczeć na synka, wyłącz to wreszcie. Bez sensu, to ja bym nie rozumiał. Tylko podchodzi, wyłącza za synka, chowa smartfona do kieszeni i zastanawia się z fachowcami, co dalej robić. No, ale spokojnie reaguje, bo wie, w jaki sposób pokazać miłość synkowi w tej konkretnej sytuacji. Bo rozumie, że synek siebie sam nie rozumie. Więc najpierw mam się uważnie wczuć w twój świat, swoich myśli, przeżyć, przekonań, mądrych, niemądrych, chorych, zdrowych. Jeżeli na przykład córka mówi, tato, ja czuję się chłopakiem, to wtedy co ja słyszę, jeśli jestem w pełni skupiony na córce? Tata głuchy i ślepy słyszy tylko, że córka ma chore myślenie. Ma chore myślenie, ale nieuważny tata tylko to, ten aspekt widzi. A tata uważny słyszy krzyk córki, tato, jestem nieszczęśliwa. I myślę w moim byciu nieszczęśliwym, że jak zmienię płeć, to będę szczęśliwa. Ale to słyszy tata uważny. To słyszy tata uważny. Czy jak córka powie 15-letnia, to są konkretne sceny z rodzin, gdzie tam byłem akurat i przy stole te dzieci mówiły, to niewymyślone, w jakiejś rodzinie jakiejś bardzo fajnej, córka mówi, taka 15-letnia, ja pytam się, Marysiu, jak sobie wyobrażasz, jak skończysz liceum, jakieś studia, dorosłe życie, masz już jakieś wyobrażenia? Przy rodzicach jej się pytam. On mówi, tak, jak skończę, no, chcę skończyć liceum i pójść na studia i zamieszkam w domu z moją przyjaciółką, tam Martą. i będziemy parą. I będziemy parą. I tata wtedy wściekły, że to jak ksiądz to słyszał, bo pierwszy raz w życiu to powiedziała Marysia, zamieszkam z tą moją przyjaciółką i będziemy parą. Tata wściekły, mówi, to jesteś lesbijka, czy co? No, atak na nią. No ja się uśmiechnąłem spokojnie, mówię, i słyszałem, co mi Marysia mówi. I powtórzyłem jej, będąc uważnym nie tylko na to, co mówi, ale na to, co nie mówi, mówiąc. I wtedy powiedziałem Marysiu, jak tata nam pokrzyczał, ona popatrzyła, że tata nic nie rozumie. I wtedy, jak tata się już trochę wyciszył, mówię, Marysiu, to z tego, co mi mówisz, że chcesz zamieszkać z twoją przyjaciółką Martą i być parą, to mi mówisz, mogę się mylić, ale ryzykuję, mówisz, że jesteś rozczarowana chłopakami. Tak, proszę księdza, na razie wszyscy koledzy, z jakimi próbowałem mieć kontakt, są nie z tego świata, są ja mówię w skrócie, raz są głupcami, krótko mówiąc, ale mówię, ja po dziewczęcemu delikatnie nie rozumieją, mają dziwne zainteresowanie i tak dalej. Więc ona mówiła, tacie, tato, jestem rozczarowana chłopakami, może też tobą, tato. No ale tata tego nie słyszał. Tata, słysząc jedną rzecz, myślał, że już to wszystko, co córka powiedziała, nie, to tylko czubek góry lodowej. Ale to daję konkretny przykład, co to znaczy uważne wczuwanie się i wsłuchiwanie w to, co się w tobie dzieje. I teraz co zrobić dalej? Kiedy się uważnie, daj Boże, wsłucham, wczuję w twój świat myśli, przekonań, w twoje spojrzenie, czy brak spojrzenia i tak dalej. Co mam zrobić, no, jeśli się uważnie wczuwam? Otóż wtedy wiem, że potrzebujesz mojej reakcji, że potrzebujesz ode mnie sygnału, czy się w ciebie wczułem. Jasnego sygnału potrzebujesz. No to rozumiem, jeśli jestem empatyczny i uważny na ciebie. To kiedy mi się odsłaniasz, zwłaszcza w czymś ważnym, to oczekujesz znaku ode mnie, że byłem skupiony na tobie, że nie drzemałem sobie niby patrząc na ciebie, a myślami gdzieś o niebieskich migdałach myślałem, że dałem ci znak, co z twojego świata zrozumiałem. No to ja rozumiem wtedy, że potrzebujesz znaku ode mnie teraz. Kiedy mi się jakoś tam otworzyłeś, zawierzyłeś, drugi człowieku. I wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi jakaś nastolatka i mi się zwierza, mówi tam o swoich ranach z przeszłości, z teraźniejszości i płacze i się otworzyła ogromnie. No i skończyła się odsłaniać, opowiadać, co tam się w niej bolesnego dzieje, jakie ma doły, mówiąc w skrócie, emocjonalne. No i skończyła. Ja wtedy mówię, to wszystko, co chciałeś powiedzieć? No tak. No to fajnie, to już skończyłaś. Dobra, to co, napijesz się herbaty? No wtedy ja bym ją zabił psychicznie. Bo nie mówiąc, co się we mnie teraz dzieje, co zrozumiałem, co się we mnie dzieje w związku z nią, to bym ją potraktował jak kogoś kompletnie nieważnego. No, psychicznie bym ją zabił. Bo pomyślał sobie, no jestem nieważna, to wyglądało, że ten ksiądz mnie słucha przez godzinę, co ja mówię, a właściwie w ogóle nie słuchał, zakpił sobie ze mnie, jestem dla niego zerem. W związku z tym pierwsza moja reakcja, kiedy się uważnie wsłucham, wczuję w twój świat, pozostając sobą, pierwsze to powiem ci, co z twojego świata zrozumiałem. Powiem ci, na przykład żono, która mówi, że jesteś wredny mężu, dręczysz mnie, nie kochasz, czuję się przy tobie samotna, nawet jeśli ty, mężu, się nie zgadzasz z tym, co mówi żona, to jeśli ona jest dla ciebie ważna i ją naprawdę kochasz, no to jest ważne, co ona myśli i przeżywa i jej powtórzysz. A żono, teraz do mnie dochodzi, że czuje się przeze mnie raniona. Możesz się nie zgadzać, mężu, z tym, ale powtórz, coś zrozumiał ze świata twojej żony. No to jest pierwszy znak, że ją kochasz. Pierwszy znak, że ją kochasz, że nie jesteś skupiony na sobie, tylko na niej. Nie jesteś skupiony na tym, że się z nią nie zgadzasz, czy że według ciebie ona cię źle ocenia, tylko jesteś skupiony na niej. Żono, bardzo mi przykro, że czujesz się przy mnie niekochana, samotna, przeze mnie dręczona. Mnie się wydaje, że to przesadzasz, mogę tam dodać, zwłaszcza później, a to jest nieważne, jak ja to widzę. Ty jesteś dla mnie ważna, bo ciebie kocham i teraz mam łzy w oczach z faktu, że ty cierpisz. Może cierpisz, to już mój dialog wewnętrzny, może cierpisz, bo cię rodzice dręczą, bo cię historia dręczy, nie z twojej winy i na mnie się wyżywasz, ale to mój dialog wewnętrzny, żeby jeszcze bardziej się skupiać na żonie. Natomiast to nieważne, co ja czuję w tym momencie, kiedy mnie tak atakujesz. Ważne, że widzę twoje cierpienie. i widzę twoje cierpienie. Jeżeli żona mówi mężu, nie kochasz mnie, jestem, czuję się przy tobie samotna, nie rozumiesz mnie, ranisz mnie, a mąż mówi, jak śmiesz tak mówić, jestem porządnym mężem, no to potwierdza, że nie kochasz. No ewidentnie potwierdza, że nie kochasz, bo jest dla ciebie nieważne, ważne jesteś ty i twoje przekonania. I to, co ty tujesz, jak śmiesz mnie tak żona atakować, a kto zarabia, a kto ci kupił futro, no nie, raczej futer nie kupuje. W jednym z badań psychologów amerykańskich wyczytałem, tam było, i w jaki sposób Amerykanie, mężczyźni amerykańscy najchętniej okazują czułość żonom. Najwięcej z nich okazywało czułość żonie, myjąc samochód żony. No bo lubią kontakt z samochodami, nie z żonami. A to tak na margines. To jest fakt, konkret, nie? Że, no, jak okazujesz czułość żonie, myjąc jej samochód, nie? Ma czułość do samochodu, no i myśląc, że żona przez jego czułość do jej samochodu, ona się czuje kochana. To tutaj uśmiech dla panów, żona wraca z zakupami, pojechała samochodem męża tym razem i wraca i mówi, mężu, mam ci powiedzieć, co się stało z twoim samochodem, czy wolisz o tym przeczytać w jutrzejszej prasie? Takie dyplomatyczne opisanie sytuacji. A więc jeżeli im bardziej się uważnie wczuwam w twój świat, tym bardziej też z tej uważności wynika moja świadomość. Muszę teraz powtórzyć ci, co zrozumiałem z twojego świata, czy się zgadzam, czy nie zgadzam. To kompletnie nie ma w tym momencie znaczenia. W pierwszym etapie, później ma znaczenie, za chwilę, w pierwszym etapie najważniejsze, żebym ja ci powtórzył, co z twojego świata zrozumiałem, bo wtedy ci daję pierwszy znak miłości. Jesteś dla mnie człowieku ważny. I nawet jak mówisz mi rzeczy przeciwko mnie, z którymi się nie zgadzam, nieważne. W tym momencie ty jesteś ważny. No, po to się wsłuchiwałem, żeby zrozumieć twój świat. I teraz parę takich przykładów. Powiedzmy, 15-letnia córka mówi do taty, jak to robić? Jak pokazywać, uważnie pokazywać z miłością, że się wczułem w twój świat. Powiedzmy, 15-letnia córka podchodzi do taty, kiedy jest tam on przy swoim biurku i tak nieśmiało. Tatusiu, co ci imponowało w dziewczynach, jak miałeś 15 lat? To jest moja scenka wymyślona, ale może się zdarzyć. Co ci się podobało w dziewczynach, czy imponowało, jak miałeś 15 lat? Tata nieempatyczny, skupiony na sobie, nieuważny na córkę, sobie pomyśli o sobie, a to chyba żona mi przysłała tą córkę na szpiegowanie, żeby się wywiedziała o moich tam jakichś miłostkach, romansach szkolnych, a ja potem mi zrobił awanturę. I mówi, co cię obchodzi, córko, co mi imponowało, jak miałem w dziewczynach, miałem 15 lat, ucz się, to jest, nie będziesz mi wypytywać, jakie podchwytliwe pytania zadawać. A tata empatyczny czuje się, jest uważny, skoro mi córka o coś pyta, to jest dla niej ważne i patrzy z jej perspektywy, nie ze swojej. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Ksiądz Twardowski za Jezusem, który mówi mocniej, zaprzyj się samego siebie. A sformułowanie jest piękne Twardowskiego, zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Więc jeśli kochasz tą córkę, to nie skupiasz się na sobie, czy ją żona przysłała, czy coś tam, skupiasz się na córce. I wtedy mówisz, wtedy rozumiesz nawet to, czego nie powiedziała wprost, powiedziała pośrednio. A co córeczko wtedy powie na przykład tak, nie jesteś pewna, jak imponować chłopakom? Nie jesteś pewna, jak imponować chłopakom? No i wtedy jej tatusiu, no o to mi chodziło, ale fajnie, żeś to się, ja się wstydziłam tak wprost zapytać, a ty zrozumiałeś, no bo kocham cię córeczko, to staram się uważnie wsłuchiwać każde słowo, także jak coś nie dopowiesz, staram się rozumieć i zadaję pytanie, bo nie jestem Bogiem, więc mogę się pomylić. Może cię akurat mama przysłała na przeszpiegi, żeby się dowiedzieć o moich miłostkach, ale zakładam, że może być sprawa dużo ważniejsza. Mianowicie, że nie jesteś pewna, jak imponować chłopakom. No to ci powiem. Jeżeli zobaczę jakiegoś fajnego chłopaka, który cię imponuje, pociąga, myśli sobie, no, nadawałby się nawet na męża. W każdym razie widzisz fajnego chłopaka i chcesz zwrócić uwagę na siebie, chcesz mu zaimponować, no to jest najprostszy sposób. Udajesz, że go nie widzisz. Ostentacyjnie się odwracasz plecami do niego, gdzie tam jesteście w grupce, czy nawet sam na sam tam przy ławce. Patrzysz w niebo, na zegarek, udajesz, że go nie widzisz, będzie z tobą zachwycony, będzie biegał za tobą. Oczywiście, jeśli jesteś jeszcze dziewczyną z klasą, bo jesteś, i jeszcze udajesz wobec niego obojętną, masz go w garści. A jak będziesz, tak jak twoje koleżanki, tam się do niego łasić, czy mu próbować siadać na kolana, to on tobą wzgardzi. To tobą wzgardzi. Bo tacy mężczyźni jesteśmy, że najbardziej podciągają nas te kobiety, które są stanowcze, które przynajmniej udają, że nas nie dostrzegają. już mają nas w garści, bo imponują nam takie kobiety, a chłopakom takie dziewczyny. Więc tata podpowiada mądrze córce, jak zwrócić uwagę chłopaka na siebie, udając, że ty go nie zauważasz. Zaczniesz być dla niego bardzo atrakcyjna. Potem będziesz weryfikować, czy rzeczywiście warto z nim dalej być. Jakiś student mi mówi, proszę księdza, a ja się uważnie wsłuchiwałem, mam nadzieję, że uważnie. Przez kilkanaście minut mówi, proszę księdza, z moimi rodzicami nie da się porozumieć. Mają jakieś myślenie nie z tej ziemi, jakieś zacofane, nie reagują na moje argumenty, zaczynają na mnie krzyczeć, jak tam wchodzimy w twardszą dyskusję. W ogóle są, nie da się z nimi porozmawiać. I tak mi z 15 minut atakował rodziców. Ja się spokojnie, z pełną uwagą wsłuchiwałem w jego słowa. Większość księży powiedział, jak śmiesz atakować twoich rodziców, krytykować, dali ci życie, a co mówi czwarte przykazanie, szanuj rodziców. No i takie inne głupstwa by mówili w tym kontekście głupstwa. A ja się skupiałem, skoro mi opowiadasz o twojej relacji z rodzicami i ja ciebie kocham, jesteś dla mnie ważny, to się w pełni skupiam na tym, co mówisz. Co więcej, im głupiej mówisz, tym się bardziej w to wsłuchuję z uwagą, bo tym bardzo, bo jeżeli mówisz coś mądrego, to się nawet nie muszę bardzo wsłuchiwać, bo powiem, jesteś klasa i tak działaj. A im głupiej mówisz, tym bardziej się wsłuchuję, żeby cię tym lepiej rozumieć, że żyjesz w świecie głupich przekonań. To jeśli chcecie kochać mądrze, to muszę wiedzieć, że żyjesz w świecie głupich przekonań, bo inaczej, jak to wiem, będę wiedział, jak ci okazać miłość o tym za chwilę. A więc mi przez kwadrans gdzieś mówił, jak bardzo jego rysy są do kitu i z nimi się nie da porozumieć. I po kwadransie, aż zamilknął sam, widząc, że ja nie protestuję, się naprawdę uważnie wsłuchuję, ze spokojem, z całkowitą powagą i uwagą. Powagą i uwagą. I wtedy on sam zapytał, proszę księdza, a czy ty księdza nie złości to, że ja mówię tak krytycznie o rodzica, bo większość księży protestuje wtedy. Ja mówię, nie złości mnie, bo to jest twój punkt widzenia i z tego, co mówisz, wynika. I mu zwerbalizowałem już tak technicznie, ująłem w moje słowa to, co powiedział. Z tego, co mówisz, wynika, że cała wina leży po stronie twoich rodziców. A on w szoku. Wynika z tego, co mówisz, ja się wsłuchuję i traktuję cię poważnie. Wynika z tego, co mówisz, że cała wina leży po stronie twoich rodziców. I on w szoku i mówi... No nie, proszę księdza, no to ja przesadzałem. Nie, no trochę winy jest po mojej stronie. I zaczęła się piękna rozmowa o nim i o tym, jak on, co on ma zmienić w relacji z rodzicami. A gdybym powiedział, jesteś głupi, nie szanujesz rodziców, jednostronnie patrzysz, no to pomyślałby kolejny dorosły, z tym się nie da porozmawiać. A ja go potraktowałem z całą uwagą, poważnie, tylko mu powiedziałem, co usłyszałem od niego, a czego on nie słyszał. On sam nie słyszał, że patrzy tak jednostronnie. Sam tego nie słyszał. Że no już komicznie, tragikomicznie jednostronnie patrzy na problem. Ja mu spokojnie powtórzyłem. Z tego, co mówisz, wynika, że cała wina jest po stronie rodziców. I zaczęła się piękna rozmowa. Ktoś inny, podesłany przez jakiegoś znajomego lekarza z Radomia, maturzysta, tata zadzwonił, czy bym porozmawiał, bo przestał chodzić do kościoła ten maturzysta. Pytam się, dlaczego tego chłopaka, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Bo ja jestem, proszę księdza, wrażliwy na cierpienie człowieka. A ja się uważnie wsłuchiwałem. Jestem wrażliwy na cierpienie człowieka, takim wiecowym tonem mówił, a kościół zadaje tyle cierpień, te wyprawy krzyżowe i te inkwizycje, nie wiedział nawet, że inkwizycje były instytucjami państwowymi, nie kościelnymi, te inkwizycje, ci księża pedofile, więc tyle cierpienia kościół zadaje, a jestem wrażliwy na cierpienie człowieka i dlatego nie chodzę do kościoła. A ja wtedy słuchając z pełnym skupieniem, co mówi, powtarzam, im ktoś mówi większe głosy, tym bardziej uważnie się wsłuchuje, bo tylko wtedy mogę mądrze kochać. Wsłuchałem się i mówię, chłopcze, jestem z ciebie dumny. Jestem gotów przed tobą przyklęknąć, bo się wstydzę, bo no, cię podziwiam, jesteś godny podziwu. A on w szoku, no, bo ja się uważnie wsłuchałem w to, co mówi i potraktowałem poważnie. I wyciągnąłem poważne konsekwencje. Wnioski. Zachwycam się tobą, chłopcze. On w szoku, że ja się z nim nie polemizuję, go zachwycam. Mówi, a dlaczego się ksiądz mną zachwyca? No bo to jest zachwycające dla mnie, że mam przed sobą 19-latka porządnie zbudowanego, nowoczesnego, postępowego, który mówi, że jest wrażliwy na cierpienie ludzi. To jest zachwycające. I mówię z całym entuzjazmem. On był w szoku. I mówię, chłopcze, i wyciągnąłem wnioski, wyciągnąłem, żeby on słyszał, co mi mówi i żeby on wyciągnął wnioski z własnych słów, z własnych przekonań. On. nie ja za niego, on, ale mu w tym mam pomóc, właśnie moją werbalizacją jestem, i moją reakcją. Jestem zachwycony tobą, bo to jest zachwycające, że młody człowiek, mężczyzna jest wrażliwy na cierpienie ludzi. I jestem o ciebie spokojny, no bo jestem pełen podziwu dla ciebie, jestem spokojny o ciebie, o twoją przyszłość, bo nigdy nie będziesz ateistą. On w jeszcze większym szoku, bo chciał się pochwalić, że jest ateistą, ale nie zdążył. I tak rozmawiałem, żeby nie zdążył. On mówi, o dlaczego miałbym nie być ateistą? No bo jesteś wrażliwy na cierpienie człowieka. No bo jesteś, bo z jego strony patrzę, nie z mojej. Bo jesteś wrażliwy na cierpienie człowieka. A wiesz lepiej ode mnie, bo masz historię na bieżąco, że w samej tylko Europie, w samym tylko XX wieku ateiści z Rosji i z Niemiec zabili ponad 80 milionów ludzi i kilkadziesiąt innych milionów dręczyli, także moich dziadków, może twoich pradziadków. Więc nigdy za to nie przeprosili. I nigdy za to nie przeprosili. Kościół za nieproporcjonalnie mniejsze winy przeprasza dziesiątki razy, ateiści nigdy nie przepraszają. I mają dalej program zabijania, nic innego nie mają, tylko program zabijania, na przykład w Polsce dzieci w fazie rozwoju prenatalnego dowolność zabijania chcą wprowadzić, a jak dojdą do władzy, będą zabijać. Więc i dalej nie będą przepraszać. Więc jeśli jesteś wrażliwy na cierpienie człowieka, tak jak mówisz, w co wierzę i co mnie zachwyca w tobie, no to nigdy nie dołączysz do dręczycieli, którzy w dodatku nigdy nie przepraszają. I chłopak był w kompletnym szoku, bo sam zobaczył, że jest sprzeczny sam ze sobą, że odchodzi od kościoła, który tam ma niewielkie winy w stosunku do ludobójców, ateistów, a chce do nich dołączyć. No, że jest kompletnie sprzeczny z sam sobą, więc zostawiłem tak z minutę ciszy, kiedy on był sam ze sobą w szoku i potem powiedziałem, no teraz porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną. Co i zbroił? Mówię, nic nie wiem o tobie, tata nic mi nie powiedział, bo gdyby chciał powiedzieć, to bym nie zgodził się, bym się rozłączył, ale dla mnie jest oczywiste, chowasz się przed Bogiem i chowasz się przed twoim sumieniem i dorabiasz sobie ideologię. Nie wiem, kompletnie nie wiem, jaki masz problem, czy zaczynasz pić, czy ćpać, czy skrzywdziłeś jakąś dziewczynę, czy wszedłeś w jakąś grupę patologiczną, czy sam jakimś swoim słabością ulegasz. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast jest dla mnie jasne, skoro sam postępujesz wbrew własnym przekonaniom, chcesz dołączyć do tych, którzy dręczą ludzi i nigdy nie przepraszają, mówiąc, że do nich dołączasz, by jesteś wrażliwy na cierpienie człowieka, to coś z tobą nie gra. A tu już sobie wyciągnął wniosek, ja to już komentuję szerzej. I skończyło się spowiedzią. Czasami się kończy trzaśnięciem drzwiami też, ale ten człowiek już wie. Już dostał prawdę o sobie. Bo ja stałem się nie tylko lustrem, w którym się przejrzał, ale mądrym przyjacielem. Bo lustro mi tylko odbije moje na przykład chore, błędne przekonania, a mądry przyjaciel mi powtórzy, co zrozumiał z mojego świata i pomoże mi wyciągnąć mądre wnioski. Więc druga osoba nie potrzebuje lustra, w którym się przejrzy, tylko potrzebuje przyjaciela, który zrozumie i pokocha. Zrozumie także wtedy, kiedy ja sam siebie nie rozumiem. I ostatnia przykład i krótkie wnioski, przejdziemy do ostatniego, krótszego, chociaż bardzo ważnego aspektu. Mianowicie jeszcze jeden przykład. Przychodzi do mnie, tu dumny jestem z siebie, pochwalę się. Przychodzi jakaś pani w moim wieku mniej więcej obecnym, a to było 10 lat temu, koło 70, i nerwowa, drżąca, ręce drżące, rozbiegane spojrzenie, no, pełna lęku, chodzący lęk. Siada tam niespokojnie, rozdygotana, całe ciało rozdygotane. No i mówi, proszę księdza, ja się niczego nie boję. Jestem już wdową, mąż zmarł parę lat temu, dzieci, wnuki poszły w świat, mieszkam samotnie tutaj w pobliskiej miejscowości, to mała wioska. I ja się niczego nie boję, mimo że jestem samotna i samotnie mieszkam. Miałabym się czego bać, bo na przykład mój sąsiad, taki dziwny sąsiad, przejeżdża taczkami koło mojego domu, nie ma tam małą działkę, nie ma traktoru, ale taczki ma. I tak ostentacyjnie łopata jest na tych taczkach, kiedy on przejeżdża koło mojego domu, pod moimi oknami i spogląda w moje okna, czyli mi daje znać, że mnie zabije i zakopie gdzieś tam na swojej działce. No, to jest jasne dla mnie, ale ja się nie boję. Nie boję się. Jak idę po zakupy, no unikam wychodzenia z domu, ale jak już idę, czasami muszę pójść po zakupy i idę tam chodnikiem od tej wewnętrznej strony, to te samochody, autobusy tak jadą, właściwie na chodnik prawie wjeżdżają, żeby mnie zabić. No wiem, chcą mnie zabić, ale ja się nie boję. jak wychodzę do ogrodu, mam taki nieduży ogródek, wychodzę tam na spacer, tylko po ogródku, bo tam chcą mnie zabić, no to te kruki takie nadlatują od razu, jak tylko się pojawię, chcą mnie zadziobać, wiem, ale ja się nie boję. Więc słuchaj, i tak z kwadrans mi opadało o tym, jak się nie boi. Więc jest dla mnie, ja się uważnie wtedy wsłuchuję i wsłuchiwałem w jej świat. Oczywiście od razu rozumiałem, że ona sama siebie nie rozumie, że się tak boi, że się boi bać i sobie ukrywa sama przed sobą swoje lęki. Wmawiając sobie, nie tylko mnie, próbując wmawiać mnie i wmawiając sobie na razie skutecznie, że niczego nie boi, potwornie się, patologicznie wręcz bojąc, i ma do tego prawo. Więc było dla mnie jasne, to jest chodzący lęk i było dla mnie jasne też, ponieważ się uważnie wczuwałem, że ona nie wie o tym, że jest chodzącym lękiem. Nie wie, co się w niej naprawdę dzieje. I teraz jak jej powiedzieć, co zrozumiałem z jej świata? Tu jest już sztuka. To jest przykład jeden z takich najtrudniejszych. Co wtedy zrobić? Bo jeden błąd byłby, co tak no, logicznie by się wydawało, a to trzeba teologicznie, a nie logicznie ledwie, czyli z Bogiem w środku i z miłością, której Bóg nas uczy mądrą działać, a niezwykła logika tu wysiada. Otóż tak logicznie patrząc, trzeba by jej powiedzieć, proszę pani, po tych 15 minutach, pani sobie wmawia, że się pani czego nie boi, a w rzeczywistości pani jest samym lękiem i ma patologiczne lęki, jest chodzącym, rozdygotanym lękiem. No więc gdybym tak powiedział, to jest prawda, a gdybym tak powiedział, to bym ją zmasakrował. To albo by się rozkleiła, rozbeczała, by się sama przed sobą czuła zdemaskowana, że jest jednym lękiem, a sobie, żeby przeżyć w sytuacji skrajnych lęków, sobie wmawiała, że się nie boi, to była jej metoda, by przeżyć, a ja bym tą metodę jej zabrał i by mogła dostać zawału serca nawet, albo wybiec w histerii, przerażona, i no byłoby coś, więc było jasne, nie mogę jej powiedzieć, wrzucić w twarz prawdy, przed którą ucieka, bo na razie nie jest w stanie się z tą prawdą zmierzyć, więc nie mogę powiedzieć, pani się wszystkiego boi, ale też nie mogę zrobić drugiego błędu i ją wprowadzić w błąd, powiedzieć, a skoro się pani niczego nie boi, to fajnie, to co, napiję się herbaty czy kawy, no bo bym wtedy jej nie mógł pomóc, nie mógłbym okazać miłości, nie mógłbym jej pomóc w wyjściu z tej dramatycznej sytuacji. Więc jak tutaj teraz zwerbalizować, mówiąc technicznie, czy jak powiedzieć moimi słowami, co z niej zrozumiałem, żeby mieć szansę na pójście w głąb i żeby jej udzielić pomocy, ale ją nie zmasakrować rzuceniem jej w twarz prawdy, z którą na razie nie jest w stanie się zmierzyć. No, macie pomysł? Małe ćwiczonko. I co wtedy jej powiedzieć? Nie wolno mi powiedzieć, to jest jasne chyba dla wszystkich. Pani się wszystkiego boi, bo albo wybuchnie histerią, albo wpadnie w stany samobójcze i nie mogę jej wtedy pomóc. I nie mogę powiedzieć, a to fajnie, że pani się niczego nie boi, bo będę jej iluzję podtrzymywał i któregoś dnia, ponieważ jest chodzącym lękiem, się rozleci. Wpadnie w głęboką depresję, no już była, wpadnie w jakąś straszną nerwicę, czy odebierze sobie życie. Więc nie mogę powiedzieć, ani pani się wszystkiego boi, ani pani się niczego nie boi, klasa. Bo i to, to jak powiedzieć? Zapytać, czy się boi pająk. No to każda dziewczyna się boi. To mogłaby jeszcze bardziej się upewniać, że się nie boi i jeszcze bardziej mechanizmy obronne psychiczne by tu działały. Proszę bardzo. No to jest, to mi się podoba, że to mężczyzna pyta, bo to pierwszym źródłem lęku kobiety jest brak miłości ze strony męża. Nie musi dręczyć, wystarczy, że nie kocha i już powoduje. A, to, i w tą stronę też może działać, tak, że z chwilą, kiedy mąż przestał wspierać, pojawił się lęki, ale mogłaby dalej mówić, no mąż umarł, a ja dalej się niczego nie boję. Ale oczywiście to jest trudne. Od razu powiem, jak pochwalę się jeszcze raz, ostatni może. Jak główkowałem intensywnie, nie nade mną, czy nad tym, czy jestem dobry, czy nie, tylko nad tym wyłącznie, co dla jej dobra powiedzieć, jak sformułować, co z niej z świata zrozumiałem, żeby jej pomóc. No i dosyć dobrze to zrobiłem, pochwalę się. Mianowicie powiedziałem, z tego, co pani mówi, po jakimś kwadrancie wsłuchiwania się w te jej miłe dla niej iluzje, że się niczego nie boi, a była udręczona lękiem i dopóki trwa w tych iluzjach, to lęk działa, ją niszczy aż do samobójstwa rzeczy, tam do jakiejś nerwicy, która ją zabije włącznie. Więc powiedziałem tak, Z tego, co Pani mówi, wynika, że dla Pani jest ważne poczucie bezpieczeństwa. Z tego, co Pani mówi, wynika, że dla Pani jest ważne poczucie bezpieczeństwa. Powiedziałem spokojniutko, zawiesiłem głos, ona zamilkła, z minuta była cisza, spokojnie, i po chwili, po tej minucie prawie mówi: tak, proszę księdza, bo ja tak zapewniam księdza, że się niczego nie boję, ale trochę to się boję. I zaczęła się poważna rozmowa. I wyjaśniłem mi potem już w drugiej części, ma Pani święte prawo się bać w tej sytuacji, mąż odszedł, był dla niej wsparciem oczywiście, Pan miał dobrą intuicję, dzieci w świat, a nie dlatego, że miały tam złą wolę czy źle wychowane, tylko bardzo daleko mieszkały i miały swoje problemy, te dorosłe dzieci. I, no i ona w tej samotności opuszczona, no, ciężar życia, wycieńczenie emocjonalne, ofiarną miłością małżeńską, rodzicielską, no, wszystko zrozumiałem, ma święte prawo. Więc zaczęła wtedy stopniowo odsłaniać się, że, no i się potem popłakała, by czuła się bezpieczna, widziała, że ma prawo się bać i że się nic nie rozlatuje, nie przestaje być kochana. Tak próbowałem zastępczo kochać ją, tak jak ona, żeby się widziała, jak ona ma pokochać siebie, także w tych lękach. Podpowiedziałem potem przez proboszcza, proboszcz znalazł, bo powiedziałem, proszę się zwrócić do proboszcza, żeby pani może znalazł w parafii jakąś fajną kobietę, czy małżeństwo w pani wieku mniej więcej, pogodne, które ma czas, będzie odwiedzać pani ich, odwiedzać. No i tak potem się stało. Kobieta wyszła z tego wszystkiego, ale i gdybym się nie wsłuchał w jej świat uważnie, albo gdybym nieuważnie, a przez to nieroztropnie podsumował, co usłyszałem, czy to rzucając jej w twarz, pani się wszystkiego boi, czy to udając, że wierzę w jej mity, że się niczego nie boi, to bym nie pomógł. I teraz podsumowując i przejdziemy do ostatniego Jezus wzorem uważności. Podsumowując, ale tego wszystkiego mnie uczy Jezus, no cały czas mówię o Jezusie. To wszystko, co to mówię, to wynika z tego, że jestem uważny na Jezusa. I za chwilę to będzie na podsumowanie potwierdzeniem w tej trzeciej refleksji, już krótszej, bo będzie właśnie podsumowująca. Otóż po co jest empatia? Po co tak uważnie się mam skupiać na tobie, żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, parafianko, parafianinie i tak dalej? Po to, żeby cię mądrze kochać. Po to, żeby cię mądrze kochać. To jest sensem empatii, nic innego. Nie sztuka dla sztuki, żeby się wczuć w twój świat i tyle. Wczuć się w twój świat po to, by wiedzieć, jak ci okazywać miłość. Konkretnie tobie. Konkretnie tobie. Więc to już zdradziłem wcześniej, bo dzięki uważności na Jezusa, tego się od Jezusa nauczyłem. Otóż jeżeli odkrywam, dzięki skupieniu się na tobie, stworzeniu ci klimatu bezpieczeństwa, także przez moje skupienie życzliwe, pełne delikatności, że mi się odsłaniasz i widzę z tego, co mówisz, ale także jak się zachowujesz, bo się wczuwam w twoje wszystko, także w twoje zachowania, które obserwuję, mam oczy i widzę. Nie tylko co mówisz, jak mówisz, słyszę, co pomijasz, może nawet skrzętnie, widzę, jak się zachowujesz i wobec mnie, i wobec innych. No, im więcej mam materiału danych, to tym lepiej. Wtedy wiem, jak cię kochać. Otóż jeżeli się z mojego wczucia w twój świat okazuje, że jesteś bardzo szlachetną osobą, to jak reaguję? Miłością poprzez wspieranie. To ci zachwycam się tobą i mówię na głos. Na przykład mąż mówi do żony, że im bardziej się wczuwasz w jej szlachetność i bierzesz poważnie i uważnie jej szlachetność, dociera do twojej świadomości, to tym bardziej się zachwycasz żoną, no jeśli potrafisz kochać. Bo żona, u której widzisz szlachetność, ofiarność, czułość, wytrwałość, no, zasługuje na taką formę miłości, że ją podziwiasz na głos, że wspierasz ją we wszystkim, że mówisz: żono, dzięki tobie mi się chce żyć, chce mi się pracować nad moim charakterem, chce mi się rozwijać. Nieraz mężczyźni mówią: przeksiędzę, no ale jak mam, ja mam akurat taką wspaniałą żonę, ale jakby tak nigdy jej nie chwaliłem, nawet nie jednym zdaniem, no bo dla jej dobra, bo jak ją zacznę tak chwalić, podziwiać, to ona wpadnie w pychę i będzie niedobra. Ja mówię: mężu, nie wpadnie w pychę, jak jest taka szlachetna, kochająca, będzie jeszcze bardziej szlachetna, kochająca, będzie się wspierał, podziwiał na głos. A jak nie będziesz wspierał, to przestanie, może nie będzie nieszlachetna, ale może nie mieć siły być dalej tak szlachetna. Może wpaść w depresję, w poczucie osamotnienia, może mieć choroby autoimmunologiczne, bo nawet najwspanialsza żona mężu nie jest Bogiem. Nie jest Bogiem. Tylko Bóg nie potrzebuje naszego wsparcia i tak będzie nas kochał i to nad życie. Natomiast my nie jesteśmy Bogiem. Więc im bardziej rozumiem ludzi szlachetnych, tym bardziej odpowiadam wobec nich miłością ich wspierającą. I to jest najbardziej zaniedbana forma miłości u nas chrześcijan. Wspieranie ludzi szlachetnych, umacnianie ludzi szlachetnych, podziwianie ludzi szlachetnych. Najbardziej zaniedbana w małżeństwach, w rodzinach, także w parafii. Tu przykład, w wielu parafiach księża tworzą, czy w niektórych duszpasterstwo związków niesakramentalnych, czyli tworzą grupy dla krzywdzicieli, którzy odeszli od małżonka, mąż od żony czy żona od męża poszli do kochanki, kochanka, a nie tworzą księża grup wsparcia dla małżonków opuszczonych, trwających wierności małżeńskiej. Nie tworzą grup wsparcia, powtarzam, dla małżonków opuszczonych, trwających wierności małżeńskiej. Są nieuważni. Gdyby byli uważni kapłani, oczywiście niektórzy są uważni, ale mówię o tych nieuważnych, to by wiedzieli, że Jezus najpierw wspiera krzywdzonych, a dopiero się zajmuje krzywdzicielami i to po to, żeby ich nawracać, a nie po to, żeby trwali w złu, w tak zwanych niesakramentalnych związkach, w cudzołóstwie. A więc jeśli jestem uważny i dojrzale kocham, to odkrywając, że jesteś człowiekiem szlachetnym, ogromnie ciebie wspieram. I w cztery oczy, i publicznie zachwycam się, tworzę jako ksiądz grupy wsparcia, czy w małżeństwie, rodzinie, podziwiam cię i tak dalej. Umacnianie ludzi szlachetnych. Kiedyś sobie to 20 parę lat temu odkryłem, że byłem rasistą duszpasterskim przez pierwsze 20 lat mojego kapłaństwa. Mianowicie starałem się pomagać ludziom poranionym i krzywdzicielom, żeby przestali krzywdzić także siebie, bo krzywdzący innych krzywdzę siebie najbardziej, idę do piekła. Więc w każdym razie zajmowałem się poranionymi, czy to poranionymi, bo krzywdzeni, czy poranionymi, bo ranili innych przy okazji raniąc siebie, a nie miałem czasu na umacnianie szlachetnych. I 20 lat temu, gdzieś ponad, 20 parę, w 99 roku konkretnie na rekolekcja dla studentów, ale to nie mam czasu opowiadać, odkryłem, Panie Boże, ja do tej pory jestem rasistą. Mam czas, siłę, serce dla błądzących, czy to dlatego, że krzywdzą, czy dlatego, że nie umieją się bronić przed krzywdzicielem, to też błądzący, bez złej woli. Natomiast nie mam czasu na umacnianie ludzi szlachetnych. Nie mam czasu na formowanie elit. A to elity przemieniają świat w imieniu Boga, a nie tłumy. Jezus okazywał od rana do popołudnia był z tłumami, miał duszpasterstwo zwyczajne, a popołudniami, wieczorami miał duszpasterstwo elitarne. Formował 12 tych najbliższych i to i tak mnie, jeden z nich zdradził, jeden się zaparł, ale ten, co się zaparł, się nawrócił, ten, co zdradził, no, nie potrafił się nawrócić. Reszta pouciekała, ale potem powracała i tych 11, co zostało, oni w imieniu Jezusa przemieniają świat, a nie ten tłum, który Jezus wspierał. Ten tłum potem krzyczał, ukrzyżuj go. A więc dopóki nie umacniamy mocnych, nie tylko my kapłani, tych szlachetnych, ale także w małżeństwach i rodzinach, no to się rozlecimy, to koniec świata. Więc dzięki empatii, dzięki uważności odkrywam to, że największego wsparcia potrzebują najszlachetniejsi ludzie. Największego wsparcia potrzebują najszlachetniejsi ludzie. Bo do trwania w szlachetności, zwłaszcza tej ogromnej, heroicznej, potrzeba niesamowitej siły. I im bardziej to rozumiem, no, to jest mimo co mogę rozumieć, jak cośkolwiek rozumiem z człowieka, tym bardziej wspieram ludzi szlachetnych. Wszystkie moje książki są właściwie adresowane do elit, do wspierania ludzi szlachetnych, żeby byli jeszcze szlachetniejsi, jeszcze mądrzejsi, jeszcze bardziej dojrzalsi, jeszcze bardziej radośni, jeszcze skuteczniej broniący się przed draniami i tak dalej. Więc im bardziej... Kiedy empatycznie, dzięki uważności empatycznej, tak to powiedzmy w skrócie, odkrywam, że jesteś szlachetnym człowiekiem, to cię tym bardziej wspieram. A niech będą inni zazdrośni, niech się wściekają, ich problem. Bardzo lubię, jak ktoś jest zazdrosny, bardzo lubię, bo jak ktoś mi zazdrości, mnie nic nie ubędzie, a zazdrośnik jeszcze zyska wrzody na żołądku. No super, same plusy. Mówię z ironią. Po drugie, jeżeli wrócisz do domu i z uważnością empatyczną odkrywasz, że twój bliski błądzi, to upominaj. Jezus mówi wprost, no, bądź uważny na każde słowo Jezusa. Jeśli twój brat, siostra błądzić, upomnij. Mężu, żono, synu, córką, bracie, siostro, nie postępuj tak, bo to jest droga donikąd. Rozwalisz życie sobie, przy okazji nam, więc cię upominam. Z miłością, nieraz może północy się będę modlił, żeby dobrać mądrze słowa i czyny, i żeby być cierpliwym. Upominając, trzeba być bardzo cierpliwym, opanowanym. W wychowaniu, w miłości rację ma ten, kto jest opanowany. Jeżeli zaczynam krzyczeć, bo mnie wyprowadzi z równowagi, to już nie potrafię kochać. Więc najpierw opanowanie, dopiero interweniowanie. A jeżeli wrócisz do domu i masz drania i upominasz na przykład żonę, męża, który cię, czy cię wprost dręczy i dzieci, czy dręczy cię choćby tym, że nie okazuje miłości, bo nie okazując miłości już cię dręczy, bo ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość, a nie, że nie będę cię bił, poniżał, kłamał, zdradzał, tylko że będę kochał, więc nie kochając już dręczysz. Jeżeli ty z kolei współmałżonką, żono czy mężu, częściej żono, jesteś dręczona przez męża, choćby dlatego, czy już aż dlatego, że ci nie okazuje miłości, nie musi cię bić czy zdradzać, wystarczy, nie okazuje miłości i już cię dręczy, bo ślubował miłość. Mieszkanie pod jednym dachem z kimś, kto nie okazuje miłości, jest nie do wytrzymania. Tylko kwestia czasu, kiedy padnę. Więc jeśli wrócisz do domu i mąż ci nie okazuje miłości, czy cię dręczy, jako przykład, to wtedy najpierw upominasz, przy tobie umieram, na ratel umieram. I jeśli nie reaguje na upomnianie, to się bronić do separacji włącznie. To się bronić do separacji włącznie. Szczegóły są też w moich książkach innych. A więc dzięki empatii wiem, czy cię wspierać, czy cię upominać, czy się przed tobą bronić. Dzięki, ale żeby wiedzieć dokładnie, jaka forma miłości jest dla ciebie najlepsza, dająca ci szansę na ocalenie, czy na rozwój, no to muszę się wczuć. Czy potrzebujesz mojego wsparcia, podziwu i na to zasługujesz, czy potrzebujesz mojego upomnienia stanowczego, czy potrzebujesz mojej stanowczej obrony przed tobą. Do separacji małżeńskiej włącznie, do zabrania ci praw rodzicielskich, prawa kontaktu z dziećmi włącznie. Na przykład jeśli mąż pójdzie do kochanki i sąd przyzna mu możliwość kontaktu z dziećmi, ale i zabiera twoje dzieci, no powiedzmy w soboty, do kochanki, no to gdzie masz empatię? To przecież dla twoich dzieci jest to piekło na ziemi. Że tata zabiera te dzieci do kobiety, która im zabrała tatusia i która za ich mamie zabrała męża. Więc żadna kobieta, która ma minimum empatii, nie pozwoli po moim trupie, nie po mężu, nie weźmiesz moich dzieci, naszych dzieci do kochanki. Albo wynocha z domu i kiedy bierzesz w sobotę dzieci do siebie, kochanki nie może być w domu u ciebie, albo je zabierasz na spacer do twoich rodziców, do moich, ale nie do kochanki. No bo nie można dręczyć dzieci i dodatkowo dręczyć. A więc no ale to jest taki konkret. I teraz no, musimy przejść króciutko ale do ostatniego, który jest właśnie podsumowaniem. Otóż Jezus wzorem uważności, to jest właśnie podsumowanie wszystkiego i za 6-7 minut skończymy. Chyba napiszę oddzielny tekst na ten temat i może prześlę organizatorom, żeby wam przesłali. Ale to jest tylko właśnie podsumowanie tego, co mówiłem, bo wszystko, co mówiłem, to się tego nauczyłem od Jezusa. Dzięki uważnemu skupianiu się na słowach, wszystkich słowach i czynach Jezusa. Mam nadzieję, że wszystkich, może jeszcze coś będę odkrywał dalej, ale staram się wszystkie słowa i czyny Jezusa brać poważnie do serca i do umysłu. Otóż w tej chwili, wprowadzając ten ostatni, króciutki aspekt, w tej chwili także wszystko jest ideologizowane. I płeć, i seks, i polityka, i kościół. Gazeta jakaś tam wyborcza mówi, że nawet jak złapiemy kogoś na gorącym uczynku, że jest draniem, to mówią, no proszę księdza, a gdzie miłosierdzie, gdzie przebaczenie? Najpierw nawrócenie, dopiero przebaczenie. Kiedy ojciec miłosierny, uważność, jak uważnie czytam przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy ojciec okazuje miłosierdzie synowi? Po nawróceniu syna. I ani sekundy wcześniej. I ani sekundy wcześniej. Syn już był w obliczu śmierci, umierający. Ojciec nie poszedł do syna i powiedział, że przebacza. No giń marnie, trudno. Albo się nawracasz i urządzę ci święto, albo się nie dowie, że cię kocham i ci przebaczam. Najpierw nawrócenie, dopiero miłosierdzie. Znowu dzięki uważności na wszystkie słowa i czyny Jezusa i na wszystkie jego przypowieści, i na wszystkie aspekty jego wszystkich przypowieści. Nie, miłosierdzie Boże nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Dzięki uważności to odkryłem. Miłosierdzie Boże nie jest żadnym lekarstwem na złą teraźniejszość. Miłosierdzie Boże jest tylko lekarstwem na złą przeszłość. Jedynym lekarstwem na złą teraźniejszość jest moje natychmiastowe nawrócenie. To może na mszy świętej parę słów jeszcze dopowiem. O, jak ksiądz proboszcz pozwoli, o ważności, o tym, o Jezus zrobił ważności, to dokończy nam mszy, ale tutaj jeszcze trochę zdążę. Otóż mamy ideologizację także uważności. Rzuciłem sobie dla ciekawości, wiedziałem, że będę się śmiał do rozpuku, rzuciłem sobie w internet słowo klucz uważność. No i tam pierwszy, drugi, trzeci artykuł, wszystkie tak samo głupie. Mianowicie definicja uważności, że uważność jest to tam skupienie uwagi nieoceniające, obserwacja siebie i innych ludzi nieoceniająca. No, nieoceniająco to uważne jest kamera, a nie ja. No, kamery jak tutaj są, to nieoceniająco obserwują, że wszystko odnotowują, ale nieoceniające. Jeśli wejdzie bandyta, będzie nas zabijał, kamera nie będzie reagować, bo jest nieoceniająco obserwuje. Otóż mam nie oceniać w sensie tym głębszym, że jeśli na przykład widzę, że błądzisz, to nie wiem, czy jesteś grzesznikiem, bo nie znam twojego serca, może jesteś głupi, może jesteś zaburzony, może uzależniony. Więc w tym sensie nie oceniam odpowiedzialności, natomiast oceniam, co się dzieje. Jeżeli uważnie odkrywa, że syn ma dziwne spojrzenie, dziwnie się zachowuje i uważnie przejrzysz tornister i kieszenie, odkryjesz białe proszki, to nie będziesz mówić: mężu, zauważyłam, że nasz syn ma takie jakieś białe proszki w kieszeni, że ma jakiś taki dziwny wzrok, że ma takie odloty, no ale to nieoceniająco zauważyłam i możemy spokojnie jeść obiad. Nie, bardzo oceniająco zauważyłam. Nasz syn ginie. Więc mamy w tej chwili ideologizację wszystkiego, także empatii, asertywności, na przykład będą mówić: bądź asertywny, czyli mów stanowczo nie, kiedy ktoś ci proponuje coś, czego nie chcesz. Ja jestem jedyny, pochwalę się jeszcze raz, że mówię o najważniejszej formie asertywności. Szczytem asertywności jest mówienie nie, stanowcze nie, samemu sobie. Nie innym ludziom, samemu sobie, kiedy siebie namawiam do zła. Do wagarów jako nastolatek, do piwa, czy do pornografii i tak dalej. Stanowczo sam sobie mówię: nie ze mną te numery, nie skrzywdzę siebie. Nie uwikłam się w zło. No, ale ideolodzy tego nie widzą, że pierwszą potrzebą jest asertywne mówienie stanowcze nie samemu sobie. No bo mają chorą antropologię, też ideologiczną, nierealistyczną, że człowiek się rodzi wewnętrznie dobry, sam sobie nie zaszkodzi, tylko inni mogą zaszkodzić. Nie. Największymi wrogami samych siebie jesteśmy my. Nie ma spontanicznej samorealizacji, ale spontaniczna samodestrukcja, to tak. Synowi marnotrawnemu nikt nie przeszkadza być szczęśliwym, nie miał ani edukatorów seksualnych, ani pornografii w internecie, ani dealerów narkotyków pod drzwiami i tak się wykończył. Był bliski śmierci. Więc, no ale ideolodzy udają, że tego nie widzą. Kierują się manipulującymi ideologiami, a nie twardą rzeczywistością. Więc także z uważnością mamy ideologizację uważności, żebym był wprawdzie uważny, ale nieoceniającą, czyli żebym był głupi. Żebym się zrównał z kamerą, z uważnością kamery, a nie mam racjonalnie być uważny. Czyli uważny po to, by rozumieć, a nie po prostu, żeby przyjąć do wiadomości, co zauważam. By dzięki uważności rozumieć, na przykład, że siebie sam, drugi człowieku, nie rozumiesz. Ale to rozumiesz, o tym mówiłem. To jest jeden z aspektów ideologizacji uważności, że uczą nas uważności, ale takiej wyselekcjonowanej, żebyśmy nie byli krytyczni. Żebyśmy mieli oczy, a nie widzieli, żebyśmy nie rozumieli. A więc mamy być uważnymi, ale nie, już kończę i na mszy świętej troszkę dokończę całą resztę. Teraz tylko powiem o zagrożeniach i już będzie. Jezus jako wzór uważności będzie na mszy świętej. Pozwoli ksiądz proboszcz parę minut. Będzie dokończenie. A teraz tylko jeszcze druga rzecz. Niektórzy mówią: no proszę księdza, tej uważności uczy nas buddyzm. To tam inne te praktyki wschodnie. To przy okazji uważnie spytałem się teraz w wakacje, byłem w Niemczech, ja zawsze w wakacje tam zastępuję proboszcza pod Freiburgiem od czasów studiów. Nie chcą mnie już puścić Niemcy. Zresztą się pozaprzyjaźniałem uważnie z wieloma. W każdym razie to jest miłe, że proboszczowie się zmieniają, a mnie błagają, żeby przyjeżdżać. Już w maju piszą e-maile z zaproszeniami na kolacje i na rozmowy do spowiedzi i tak dalej. Niemcy, jak się jest normalnym, to wszyscy stają się normalni. W każdym razie tam pytałem księdza, który jest Hindusem, jest teraz nowym wikarym w tej parafii, proboszcz Niemiec, a wikariusz Hindus. I pytałem, powiedziałem, Budda jest twoim rodakiem, Hindusem. Ile procent buddystów macie w Indiach? Tak wpadło mi taka prosta, ważna rzecz. On mówi, księże Marku, uśmiechnął się, jak ksiądz sądzi, ile jest chrześcijan u nas w Indiach? To wiedziałem akurat, mówię 5-6%. I tak, zgadza, wie ksiądz. A wie ksiądz, ilu jest buddystów w Indiach, czyli w ojczyźnie Buddy? Ja mówię, no z 80%, 4%. 4%. I powiedział z uśmiechem, my jesteśmy za mądrzy, żeby się kierować czymś tak głupim jak buddyzm. To dajemy na eksport. A my jesteśmy mądrzy. To jest na eksport. Otóż jakaś pani mówi, przeksiędza buddyjka, i już kończymy, a resztę będzie nam przy. Buddyjka mówi, proszę księdza, z mężem buddystą z Warszawy, tam jakieś para lekarzy, ogromnie tam w buddyzmie utkwi po uszy. Proszę księdza, ja sobie, buddyzm uczy skupienia, uważności, na tak idę, to żeby nie nastąpić na owada, na jakąś tam roślinkę. I jestem tak uważna, mamy w naszym mieszkaniu kota, jestem tak uważna na to, żeby i kot był uważny i w związku z tym, żeby na przykład nie złapał myszy i nie zjadł, bo to jest, no, bo buddyzm mówi nie zadawać cierpienia i nie pozwól, żeby ktoś inny zadawał cierpienie, taka piękna duchowość, żadna piękna. I w związku z tym, żeby jestem uważna na zachowanie kota i wiem, że mój kotek chce łapać myszy i zadać cierpienie, co byłoby niebuddyjskie, w związku z tym przywiązałam na sznureczku kotu taki mały dzwoneczek, delikatnie dzwoniący, ale dzięki temu kot nie może złapać myszki. Ja mówię, a czy pani wie, że pani zadaje cierpienie kotu? Czy pani to wie? Nie da się nie zadać cierpienia. To jest chory ideał. Jesteśmy niedoskonali, przynajmniej po Adamie Ewie. Natomiast chrześcijaństwo ma prawdziwy ideał, dużo większy i realistyczny. Kochaj. Nie jestem w stanie nikomu nie zadać cierpienia, ale jestem w stanie bardzo kochać. Resztę nam przy świętej z mojej strony. Amen.
A zatem, szanowni państwo, o 13:00 msza święta w kościele świętej Jadwigi Królowej. Tu ktoś pokazał mi 18 minut spacerkiem, ale rzeczywiście zachęcam, żeby ci z państwa, którzy mają samochody, żeby udostępnili, podwieźli się i na 13:00 na mszę, a powrót tutaj o 14:15 jest obiad.